Partnerem tego odcinka podcastu o muzyce filmowej Score and the City jest festiwal Timeless, zupełnie nowe wydarzenie na mapie Warszawy. To nie tylko ten odcinek festiwalowi Timeless będzie poświęcony, ale też kilka najbliższych. I mam dzisiaj wielką przyjemność porozmawiać po wielu, wielu latach, co również mnie ogromnie cieszy, z Romanem Gutkiem, twórcą, pomysłodawcą tego festiwalu, ale też wielu innych, które znamy i kochamy od lat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, że weszliśmy tutaj szukając miejsca cichego na nagranie do kina Muranów i zostaliśmy przeprowadzeni korytarzami do miejsca, które jest panu bardzo bliskie, bo to było pierwsze biuro.
Tak, tutaj rzeczywiście było pierwsze biuro firmy Gutek Film, 1994 rok. O, tak się super składa. 30 lat temu, 30-lecie fetujemy. Tak, no troszkę...
To było biurko tutaj dokładnie przy oknie?
Dokładnie przy oknie. Jedyne okno, które tutaj jest w takim troszkę tramwaju, jak myśmy to nazywali. No ale było super. No to były pierwsze duże emocje związane z wprowadzaniem filmu przez moją prywatną firmę, wymarzoną firmę, bo ja marzyłem najpierw o tym, żeby mieć kino, w którym będę pokazywał swoje filmy, a później, żeby te filmy, które sprowadzałem wcześniej, różne przeglądy, Warszawski Festiwal Filmowy, który stworzyłem w połowie lat 80., żeby móc je pokazywać nie tylko w Warszawie na tych pojedynczych pokazach, ale żeby je po prostu pokazywać widzom w całej Polsce, w dużych miastach, miasteczkach. I no miałem w życiu szczęście i to mi się spełniło najpierw przez Fundację Sztuki Filmowej przez kilka lat, a później od 1994 roku. Robię to do dzisiaj przez firmę Gutek Film i wprowadziliśmy, myślę, dużo już tak grubo ponad 600 filmów do polskich kin. I to jest dosyć trudny biznes, no bo my kupujemy filmy często, myślę, że jakieś 60-65% kupujemy filmy na etapie scenariusza po prostu, albo wczesnej fazy produkcji, znając obsadę, scenariusz, ale też nie zawsze. Na przykład mamy już kupione prawa do nowego filmu Pedro Almodovara, który no dopiero
którego
zaczął.
Jeszcze nie ma.
Którego nie ma. Pierwszy anglojęzyczny zresztą film. Między innymi Tilda Swinton zagra tam w tym filmie. Więc, ale mam świetny zespół, mam szczęście do ludzi, ja to powtarzam przez cały czas. I robię sobie też, mam dużo wolności, robię rzeczy, które są mi bliskie. Też mam taką naturę, tak jak pani wspomniała, no trochę tych festiwali już było. Ale ja też uciekam od rutyny i lubię tworzyć nowe rzeczy. To mi pozwala się rozwijać po prostu. No i teraz rzeczywiście klasyka. Tak myślę, że zatoczyłem trochę taki krąg, bo ja zaczynałem poznawać kino właśnie poprzez klasykę.
Właśnie ja chciałam zapytać, zanim przejdziemy do tego najnowszego dziecka, czyli festiwalu Timeless. Pan mówi dosyć skromnie, wprowadziliśmy do kin, wprowadziłem, ale rozkochał pan tak naprawdę polskich widzów, nie wiem, w Almodovarze, w Dżermuszu, w wielu innych wspaniałych reżyserach różnych pokoleń właśnie na festiwalach. Zbudował pan społeczność wokół tych festiwali, ale jestem ogromnie ciekawa, czego potrzeba takiemu człowiekowi jak pan na etapie właśnie do dojrzewania takiego też artystycznego, zawodowego. Co pana tak naprawdę ukształtowało jako człowieka, który wie, co pokazywać w kinach, wie, jak tych widzów na jakiś film zaprosić. Także wtedy, kiedy ten film nie jest lekki, łatwy i przyjemny, tylko jest wymagający.
No właśnie, najpierw Dżarmusz pokazywany w 1986 roku w kinie Palladium po raz pierwszy w Polsce, a później jak już można było, już zmienił się system w Polsce i nie było monopolu państwa i można było założyć prywatną firmę. Ja po prostu wprowadziłem prawie wszystkie filmy Dżarmusza do Polski. Almodovara od 1994 roku, wszystkie filmy Almodovara trafiają za sprawą Gutek Film do kin. Natomiast te różne projekty, nazwijmy je, no to też one wynikają z mojej pasji do kina po prostu. To jest, no kino jest pierwsze, było i jest pierwsze. I ja się dzielę tymi filmami, które mi są bliskie, z innymi. To też jest, myślę, że ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że ja mogę to robić na co dzień, bo niewiele osób... Pewnie jest dużo zawodów takich, gdzie te wybory osobiste tym przypadku autorskie
mają znaczenie,
czy decydują o ostatecznym kształcie różnych przedsięwzięć. To nie tylko artystyczne przedsięwzięcia, ale tak jest i to jest dla mnie bardzo istotne, bo poprzez to te festiwale i działalność moja no, jest wyrazista. Festiwale, czy dystrybucja, czy kino, w którym jesteśmy, one mają swój charakter. I kojarzone są, jeśli mówi się Muranów, no to ludzie myślą, kojarzy się po prostu z dobrym, artystycznym repertuarem i wiedzą ludzie, ci, którzy interesują się kinem, wiedzą, po co tutaj przychodzą i czego się spodziewać. No podobnie z Nowymi Horyzontami, z festiwalem. To jest wyraziste, tak jak użyłem tego słowa.
To się kojarzy, to budzi skojarzenia i prowadzi nas w konkretną stronę, rzeczywiście.
Tak, dokładnie i to też jest super, bo my jesteśmy w niszy, to jest nisza, ale jesteśmy konsekwentni, to jest też, myślę, ważne w tym wszystkim. A zaczęło się to też od ja miałem niezwykłego sąsiada na lubelskiej wsi, który miał pierwszy telewizor, znaczy pierwszy we wsi telewizor, który miał bibliotekę, który był stolarzem, ale w swoim warsztacie słuchał muzyki klasycznej, słuchał oper, słuchał Wagnera na przykład. Sprowadzał książki, miał ogromną bibliotekę, to on mi podrzucał książki. To ja czytałem, mając naście lat, nie wiem, Tolstoja, Dostojewskiego i oglądałem razem z nim klasyczne kino w telewizji, film w cyklu profesora Jackiewicza, któremu zresztą dedykujemy tegoroczny, czy ten festiwal w ogóle.
Festiwal Timeless.
Natomiast no właśnie ten mój sąsiad Kuba, niezwykły, taki trochę obcy na wsi, uważany przez wielu za dziwaka, on mnie bardzo fascynował. Ja z nim spędzałem mnóstwo czasu, robiliśmy wyprawy do lasu, mnóstwo rozmów, a jak ludzie dziwnie o nim mówili, no to tym bardziej on mnie ciekawił. Miał też pszczoły, miał pasiekę jakieś 50 uli. One były osłonięte żywopłotem, ale on rozmawiał z tymi pszczołami. Ja miałem wtedy, nie wiem, 6-7 lat i byłem ciekawy w ogóle, dlaczego on rozmawia z nimi. I podczołgiwałem się po prostu pod ten żywopłot, słuchałem, ale później pomagałem mu w takiej wirówce, tam gdzie się wkłada te ramki z woskiem, z miodem i ta wirówka odwirowywuje miód. Po prostu on miał bardzo dużo miodu, więc ja pomyślałem, jak on musi kochać te pszczoły, bo z nimi rozmawia, bardzo je kocha. One mu się odwdzięczają.
Z wzajemnością.
Odwdzięczają tym miodem, ale naprawdę no, tam to zainteresowanie kinem to się bierze z początku lat 70. z tych rozmów z nim, bo ja oczywiście oglądałem i Winnetou, czytałem książki Karola Maya i do remizy przyjeżdżało kino objazdowe i to było w ogóle wydarzenie. Pół wsi przychodziło, było gorąco, ciasno, ale ja tego Winnetou oglądałem na ekranie. Właśnie się przeniósł z tych książek, z kart książek na ekran. I to było niesamowite. I też no, dla mnie kino to była raczej rozrywka. Bonanza, Czterej pancerni i pies, Stawka większa niż życie. No i westerny, które gdzieś oglądaliśmy. Ale później oglądając filmy na przykład Bergmana, no bo one były w tej latarni czarnoksięskiej, w cyklu profesora Jackiewicza, no to ja zaczynałem rozumieć, że kino też to nie tylko właśnie kowboje, Indianie, takie czarno-białe charaktery, sytuacje, ale również no właśnie, że kino może mówić o sprawach poważniejszych, dotykać religii, czy mówić o relacjach męsko, czy o relacjach między kobietą, mężczyzną, dotykać rzeczy poważnych. No i coraz bardziej wchodziłem w to kino i jak się zjawiłem w Warszawie w 1977 roku, egzaminy tutaj na Długiej zdawałem niedaleko stąd, 300 metrów, No to też trafiłem bardzo szybko do profesora Jackiewicza. On prowadził studia doktoranckie z antropologii kina, a ja jako wolny słuchacz chodziłem, bo on się zgodził i to było fascynujące. Ja przez 4 lata zrobiłem sobie kurs historii i teorii kina. Po prostu nigdzie indziej nie miałbym takiej możliwości. Miałem po prostu szczęście, że akurat był zjazd dyskusyjnych klubów filmowych w 80 roku w Częstochowie. Tych klubów było wtedy 500, 600, były bardzo aktywne. No i profesor ogłosił właśnie, że on otwiera studia doktoranckie i zaprosił kilka osób chętnych, żeby się do niego zgłosili, którzy chcieliby pisać doktoraty. A ponieważ ja usłyszałem, że to jest historia kina i antropologia kina właściwie, no to poszedłem do niego, umówiliśmy się i po rozmowie on mnie przyjął. Nie wiem, Krzysiek Gierat i Bożena Gierat na przykład też uczestniczyli.
Z Krakowa, pozdrawiamy.
Z Krakowa pozdrawiamy, tak. Tak się poznaliśmy, zresztą ja mieszkałem w Akademiku Nakickiego i były tam pokoje gościnne i po prostu, ponieważ to były takie zajęcia w takim trybie, że 2-3 razy w miesiącu spotykaliśmy się w poniedziałek, oglądaliśmy filmy na Puławskiej Filmotece, tam była już wówczas filmoteka. Później były zajęcia też tutaj na Długiej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, bo to przy tym instytucie te zajęcia były, więc zacząłem od klasyki i gdzieś mając już 60+, postanowiłem wrócić tak mocno do klasyki, chociaż ta klasyka zawsze, jak pani na pewno pamięta, i na Nowych Horyzontach, i zresztą wcześniej na Warszawskim Festiwalu, na American Film Festival, ona jest obecna tu w kinie, jest obecna w kinie Nowe Horyzonty, więc ona mi zawsze towarzyszyła. Natomiast teraz myślę, że to...
A teraz będzie szczególnie.
Teraz będzie szczególnie, dlatego że cały festiwal to takie święto klasyki i sama praktycznie klasyka, chociaż my też tą klasykę chcemy i dekonstruować i odkrywać filmy, które gdzieś są klasyką, a u nas nie są klasyką, bo to też tak jak z literaturą, z muzyką. Dla jednych te rzeczy są klasyczne, inne nie i te kanony są bardzo różne i to też można dyskutować.
Tak, a być może będzie ktoś taki, kto Pulp Fiction zobaczy po raz pierwszy na dużym ekranie właśnie tutaj. To jest to, o czym pan opowiada, to jest niemalże filmowa historia i myślę, że gdyby nie ona, to w ogóle byśmy dzisiaj nie rozmawiali o festiwalu Timeless. 2024 rok, 8-15 kwietnia, pierwsza edycja tego festiwalu, który w tytule ma ponadczasowość, czy też po angielsku, gdybyśmy chcieli dosłownie, bez czasu. Co sprawia, że kino jest ponadczasowe?
No to są filmy, których nie ruszył ząb czasu po prostu. Które ze względu na warsztat, formę, temat, są uniwersalne i są też aktualne do dzisiaj. No niestety z różnymi filmami czas był bezwzględny. Obszedł się bezwzględnie z niektórymi filmami. Te cechy, o których powiedziałem, coś, co też widzowie uważają za filmy ponadczasowe. I każdy z nas wymieniłby różne tytuły na pewno. I my się też tutaj nie ograniczamy tylko do tego kina takiego artystycznego, bo będzie też i Godzilla na przykład, japoński film z 1954 roku. Będą musicale, które weszły też do kanonu, Skrzypek na dachu chociażby. Oczywiście zastanawialiśmy się i zastanawiamy się nadal, czym ta klasyka jest, ale chcieliśmy pokazać po prostu znowu autorskie wybory. To są autorskie wybory Patrycji Muchy, Sebastiana Smolińskiego, moje. Michał Oleszczyk dużo nam pomógł na samym początku. Teraz jest w Stanach, ma stypendium i nie może być. Też go pozdrawiamy, może słucha podcastu sama.
Słucha.
Sam ma super podcast i wspiera nas i będziemy się z nim łączyć prawdopodobnie
ponadoceanowo.
Tak, z Chicago chyba jest.
Tak, Michał jest z Chicago.
Więc oczywiście są tutaj tytuły, o których już wspomnieliśmy kilka chociażby, czy Pulp Fiction, Chinatown, czy Skrzypek na dachu, czy Parasolki z Szelburga. no, wiele innych, polskie filmy, więc, ale oprócz tego dużo tytułów, które gdzieś wypatrzyliśmy, które jakoś nie trafiły może do obiegu światowego, a odkrywają je festiwale właśnie takie poświęcone klasyce filmowej. Jest świetny festiwal w Bolonii, na który jeżdżę. Jest festiwal Lumière w Lyon, gdzie kino narodziło się. Jest super oglądać filmy w willi, gdzie mieszkali bracia Lumière, gdzie jest nieduże kino, a wokół wszystkie uliczki nazywają się albo pierwszy film, albo wyjście robotników z fabryki, czy robotnic, albo jeszcze jakoś jakieś inne tytuły braci Lumière, albo związane z nimi. Więc to jest super festiwal, który jest w całym Lyonie i jeszcze na jego obrzeżach ponad 20 sal kinowych i cały Lyon żyje.
To jest z klasyką najbardziej niezwykłe doświadczenie, że ona trochę znaczy dla nas coś innego, a trochę znaczy to samo, a trzymamy się jej, bo może ona jako jedyna się nie zmienia w szalenie zmieniających się czasach. Pan wspomniał o festiwalu w Bolonii. Ja wiem, że jest w Stanach takie kino, które gra wyłącznie Przeminęło z wiatrem i tam zawsze są ludzie. W Wiedniu Burgkino gra na sobotnich seansach specjalnych Trzeciego Człowieka i tam jest zawsze komplet. Tam nie da się wcisnąć szpilki. Po coś my do tego wracamy. Jeśli chodzi o Timeless, to tak jak zresztą w całej pana działalności, tak i tutaj ważne miejsce zajmuje muzyka. Ona się już przewinęła w tych tytułach musicalowych, bo specjalną sekcją jest sekcja musicalowa i tam no, gorąco, jako absolutna wyznawczyni Michela Legranda i że Akademiego, to polecam, jeśli chcecie zobaczyć sobie, na czym się wzorował Damien Chazelle, robiąc La La Land, to zobaczcie Panienki z Rochefort, czy właśnie Parasolki z Cherbourga. Ale jest też sekcja koncertowa, która tę muzykę właściwie jeszcze bardziej wybija na prowadzenie. Opowiedzmy trochę o tym pomyśle na filmowe, niezwykłe koncerty.
No będzie ich aż 11 i one będą bardzo różne, bo będą aż 3 pokazy Amadeusza Milosza Formana. Mija 40 lat od premiery i tak zaczęliśmy myśleć o tym, żeby ten film pokazać, a później jakoś się okazało, że znaleźliśmy, że istnieje projekt Amadeus Live, który miał swoją premierę w 2016 roku w Royal Albert Hall i do tej pory był pokazywany w około 100 bardzo prestiżowych salach na całym świecie. Do Polski nigdy nie trafił. No i zacząłem po prostu przyglądać się temu projektowi i po 2 latach od tamtego momentu, jak pierwszy raz to zobaczyłem, 13 i 14 kwietnia, będzie można zobaczyć Amadeusza Formana w operze z muzyką na żywo. Ponad 100 osób, ponad 60 osób w orkiestrze, ponad 40 osób w chórze, na scenie, nie w fosie, przed wielkim ekranem, no, wykona muzykę Mozarta. Na żywo, to jest specjalnie przygotowana kopia filmu, gdzie dialogi będą z ekranu, z filmu, natomiast cała muzyka jest wykonywana na żywo. Dawid Runc będzie dyrygował orkiestrą i chórem opery. Młody chłopak, ale dyryguje w Operze Narodowej czarodziejskim fletem, szczególnym projektem niemieckim, w którym praktycznie przez cały czas jest animacja obecna na ekranie i stąd był wymóg, żeby właśnie no, dyrygent miał doświadczenie dyrygowania filmem, bo no, to jest dosyć trudne zadanie.
Jak dyryguje się na klika, to jest taka metoda wynaleziona zresztą właśnie na samym początku kina w latach 20. i 30. Trochę pod animację, trochę Max Steiner też ją rozpropagował. Chodziło o to, aby to zgranie z obrazem było dobre, bo tu się nie można spóźnić, ani o sekundę.
Pamiętam takie doświadczenie jeszcze z Cieszyna, gdzie pokazywaliśmy Metropolis.
Na Nowych Horyzontach, bo Nowe Horyzonty były kiedyś w Cieszynie dla tych, którzy z Państwa się urodzili już po tym, jak się festiwal przeprowadził do Wrocławia.
W Kościele Ewangelickim, gdzie z 1500 osób, było ponad 100 osób znowu w orkiestrze, w chórach, Nowika jako solistka, jakieś wizualizacje, Abel Korzeniowski skomponował muzykę. Jeszcze wtedy nie było kopii cyfrowych, tylko te 35 mm, więc było bardzo trudno zgrać, bo jednak ten przesuw taśmy, no oczywiście teraz jest idealny i można ten czas co do sekundy, natomiast tam jednak no, ten projektor, maszyna po prostu jak się opóźniła troszkę i on nie mógł, miał jakiś problem tam na początku, więc o pół godziny było opóźnienie i pamiętam jak te 1500 osób czekało, już niektórzy byli zniecierpliwieni, ale tak, dokładnie te pół sekundy czy sekunda była dla niego ważna. Więc Amadeusz, pierwszy raz w Polsce, trzy seanse. No o filmie nie będę mówił, bo on jest znany, a jeżeli nie, no to właśnie no, zapraszamy
do okazji.
Albo do Wrocławia. No, 8 Oscarów, jeden z najważniejszych filmów w ogóle w historii kina. Film o muzyce, o muzykach, też o zazdrości, o naszych słabościach. Więc tak, oprócz, no i to jest bardzo spektakularne, najbardziej spektakularne wydarzenie w programie naszego festiwalu. Natomiast będzie 10 innych wydarzeń i co ważne, dwa koncerty muzyki filmowej, może najpierw o tym powiemy. Wim Mertens, to jest kompozytor muzyki współczesnej, wybitny. Jego nazwisko jednym tchem się wymienia obok Filipa Glassa czy Michaela Nymana.
Minimalista, Belk.
No właśnie, kompozytorów tak. Muzyki minimalistycznej. Komponował też dużo muzyki do filmu, między innymi do Brzucha Architekta Greenawaya, ale też do takiego pięknego, małego filmu belgijskiego Między złem a głębokim, błękitnym oceanem Marion Hensel, który moja firma jako jeden z pierwszych, to był film, wprowadziła do kin. Ja tam po raz pierwszy właśnie usłyszałem Wima Mertensa i później bardzo szybko go zaprosiłem. Zresztą znowu wracamy do Cieszyna i do kościoła ewangelickiego, gdzie dał koncert z zespołem wówczas. No a teraz no, postanowiłem go zaprosić i pierwszy raz to nieprawdopodobne aż, ale potwierdziła mi to agentka kilka dni temu, że nigdy nie grał w Warszawie, więc 10 kwietnia zagra w Polin solo, fortepian i głos, bo on używa głosu jako instrumentu też i to jest, i też to robi wrażenie i to jest niezwykłe. Będzie to muzyka filmowa, między innymi Brzuch Architekta, między innymi właśnie ten mały film belgijski, kilka innych, więc gratka, no bo Wim Mertens, o dziwo, pierwszy raz w Warszawie. Drugi koncert muzyki filmowej to premierowe wykonanie muzyki, poza kinem oczywiście, którą Paweł Mykietyn skomponował do filmu Jerzego Skolimowskiego, do filmu Io. Kilka lat temu ta muzyka...
W całości jeszcze nie było.
W Krakowie na festiwalu muzyki filmowej były chyba 2 czy 3 utwory wykonane. Tam Skolimowski dostał nagrodę, jak pamiętam, 2 lata temu chyba. A w całości Symfonia Warszawia wykona to 15 w Filharmonii Narodowej. A muzyka z filmu Io była wielokrotnie nagradzana, między innymi w Cannes dostała ta kompozycja nagrodę za najlepszą ścieżkę dźwiękową.
Niewiele osób w ogóle wie, że w Cannes jest nagroda za muzykę. No jest, poza regulaminowa, ale bardzo ważna. I właśnie Paweł Mykietyn przy okazji premiery filmu i o tę nagrodę dostał, więc warto wiedzieć. Ja w poprzednim odcinku podcastu o nagrodach mówię i właśnie też wspominam. Wspominam Cannes i wspominam tę nagrodę i wspominałam Pawła, więc duża gratka, że będzie można i o posłuchać, bo to przecież film do słuchania, no umówmy się.
No właśnie, zresztą tych nagród było więcej, była Europejska Nagroda Filmowa za najlepszą muzykę. Podobną nagrodę dostał Józef van Wissem w Cannes też, ale to wrócimy do niego. Więc no to będą 2 koncerty muzyki filmowej bez filmu, natomiast 9 innych wydarzeń będą to filmy nieme z muzyką na żywo. 8 klasycznych i 1 film współczesny, niemy. To też takie...
Ciekawostka.
Ciekawostka i zaskakujące może.
To może zaczniemy od tego współczesnego filmu niemego.
Ten współczesny niemy film to Gift, kompozytorka Eiko Ishibashi. Nazwiska raczej państwo nie znają, znaczy znają część słuchaczy, znaczy część wielbicieli muzyki współczesnej, czy fanów muzyki współczesnej, czy tych, którzy interesują się muzyką współczesną, bo już spotkałem takie osoby, które już dawno kupiły bilety i w ogóle gratulowały, że ona będzie w Polsce, ale komponuje muzykę filmową, ale też muzykę, jest multiinstrumentalistką, z różnymi muzykami gra, różne ma projekty. Skomponowała też muzykę do Drive My Car, do filmu, który dostał Oscara. I ona, a ostatnio, dobrze, film dostał Oscara, ona dostała azjatycką nagrodę filmową, odpowiednik europejskiej nagrody filmowej za najlepszą ścieżkę dźwiękową właśnie. Natomiast poprosiła Hamaguchiego, reżysera filmu Drive My Car, żeby nakręcił jej wizualizację tym razem do jej muzyki. Taka trochę odwrotna sytuacja. No i Hamaguchi nakręcił. Ona mu powiedziała ideę, że to ma być film o naturze, o relacji człowieka z przyrodą, miejscu człowieka w naturze. No i powstał projekt Gift. I później Hamaguchi miał bardzo dużo materiału, zaczął nad nim pracować. Jakby z tego Giftu urodził się film Zła nie ma. To trochę skomplikowana sytuacja. I ten film był w ubiegłym roku w Wenecji. Dostał drugą co do ważności nagrodę. Jeden głos przegrał tylko z Poor Things, jaki polski tytuł? Biedne istoty Lanthimosa. Natomiast Gift to jest projekt, który żyje tylko, właśnie jest pokazywany tylko z muzyką na żywo. Ten film nie istnieje w inny sposób. No i niedawno była premiera światowa w Gandawie, jak być może pani wie, tam jest duży festiwal poświęcony muzyce filmowej, ona tam dostała.
Dostaje się tam, wręcza się tam World Soundtrack Awards, tak. Czyli też bardzo ważne w branży nagrody.
Eiko dostała nagrodę jako taka obiecująca, młoda artystka. A kilka dni temu właśnie Zła nie ma, film, który wykluł się z Giftu, z tego pomysłu pierwotnego, został uznany za najlepszy film azjatycki, dostał azjatycką nagrodę filmową i ponownie Eiko dostała nagrodę za najlepszą muzykę. I to 11 kwietnia w Muzeum POLIN pierwszy raz w Polsce Eiko Ishibashi wystąpi.
No to po prostu trzeba przyjść i sprawdzić osobiście, bo historia rzeczywiście jest mocno zakręcona, ale będą też tytuły, które nawet no, widzom niezorientowanym bardzo mocno w kinie niemym coś mówią, bo to takie bardzo, bardzo głośne, jak na przykład Portier z Hotelu Atlantic.
Ten film pokazujemy, no, że dlatego, że jest wybitny i super ważny, ale też no, będziemy celebrować stulecie premiery tego filmu Murnaua. Film, który troszeczkę odbiega od tego, co się działo wówczas w niemieckim kinie, w ekspresjonizmie, myślę, bo to były takie odrealnione filmy, które gdzieś wchodziły w głąb ludzkiej duszy, w ciemne zakamarki, mroczne. Zresztą ten sam reżyser Murnau zrobił Nosferatu chociaż.
Pierwszy horror tak naprawdę.
No właśnie. Natomiast Portier z Hotelu Atlantic troszkę przygląda się, jest jakby, mówi o kondycji człowieka, mówiąc tak górnolotnie, i jest, skupia się też na człowieku, który no, traktuje tak bardzo serio i poważnie swoją pracę, swoje i poświęca temu jakby całe życie, i to jest dla niego istota, praca. Taki, troszkę to właśnie powiedziałem, no, na czym innym skupia się niż większość reżyserów się skupia. To jest też film wybitny. Film wybitny. Wszedł do historii kina. Później Murnau, to był ostatni film, jaki on zrobił w Niemczech. Później wyjechał do Stanów, gdzie Wschód Słońca nakręcił. To był kolejny jego film, też wybitny film, który no, wszedł do historii kina. I do tego muzykę zagra tajemnicza nazwa Xylos, a tworzą ją Piotr Domagała, z którym łączy mnie przyjaźń. Połączył nas festiwal poświęcony Slow, Podlasie Slow Fest. 8-9 lat temu tworzyliśmy pierwszą edycję razem.
W Supraślu, cudownym dodajmy.
Tak. Piotr jest kompozytorem, gitarzystą, uczestniczy, gra w wielu projektach, naucza też młodych ludzi kompozycji i razem z nim zagrają Dariusz Kliszys, to jest litewski muzyk, który gra między innymi na różnych drewnianych instrumentach, ale też zajmuje się muzyką dawną. No i znany polski klawesynista Marek Toporowski. Myślę, że będzie to muzyka, która łączy właśnie tradycję z muzyką elektroniczną, więc zachęcam też do oglądania Portiera z Hotelu Atlantic z muzyką grupy Xylos, to też Muzeum Polin.
A jeśli już mowa o instrumentach różnych i dziwnych, to małe instrumenty, bardzo znany i bardzo lubiany w Polsce zespół, pochyli się tak naprawdę nad dwoma muzycznymi projektami, wydarzeniami związanymi z filmami Bastera Keatona i z Faustem.
No Faust to drugi film Murnała, jaki będzie można zobaczyć na naszym festiwalu. Też trochę w cieniu innych i jego filmów, i też filmów, tych filmów wybitnych, ekspresjonistycznych, ale też od niedawno odrestaurowano, czy znaleziono też zaginione materiały i jest prawie pełna wersja tego filmu, dlatego ten film nie jest tak znany jak jego poprzedni film, dlatego że na świecie można było oglądać kopię, która była kopią eksportową, skróconą wersją tej oryginalnej kopii, głównie na rynek amerykański ta kopia była przygotowana i właśnie taką kopię znaliśmy i teraz tą kopię właśnie odrestaurowano, dołączono te zaginione, odnalezione fragmenty i mamy prawie pełną wersję. No to jest oczywiście Goethe i na podstawie poematu Goethego powstał film z Janingsem w roli głównej. No film też czerpiący z tradycji trochę baśni, legend też niemieckich i też nie do końca typowy, ale bardzo też wizualnie ciekawy. No i małe instrumenty. Ten film, zresztą większość tych kompozytorów, którzy zagrają i artystów, którzy zagrają do tych filmów, oni sami wybierali filmy. Myśmy oczywiście coś im proponowali, coś podpowiadali. Niektórzy sami wiedzieli już, do czego chcą, tak jak do czego chcą zagrać, na przykład Stefan Wesołowski. Ale właśnie Paweł Romańczuk, lider i założyciel małych instrumentów, wybrał Fausta. No i te małe instrumenty, one się kojarzą może z... Znaczy, to są dziecinne instrumenty. Paweł zgromadził ich kilkaset. Ale to jest orkiestra.
Ale one
jest...
w ogóle w muzyce filmowej małe instrumenty, małe w sensie właśnie te dziecinne, one mają kolosalne znaczenie. I to wie o tym każdy, kto kiedykolwiek się wsłuchiwał albo też oglądał wywiady z kompozytorami. Czasem nawet ci najwięksi hollywoodzcy mistrzowie pracują z organkami znalezionymi w pokoju dziecka.
No właśnie, super. I Paweł ze swoimi przyjaciółmi z zespołu tworzą rzeczywiście dużą orkiestrę. Jak usłyszeliśmy o liczbie mikrofonów 70, no to budżet, to mi troszeczkę ciśnienie się podniosło, no bo to 70 mikrofonów, to od razu budżet skacze o 20 tysięcy. Oczywiście zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej tych mikrofonów było. To dlatego o tym mówię, żeby Państwo wyobrazili sobie, jaka tam ta liczba instrumentów jest i że to jest poważna orkiestra. Oni debiutowali na Nowych Horyzontach do filmów Antonisza animacji w 2006 albo 2007 roku i cieszę się. I później jeszcze chyba ze trzy razy zagrali w różnych innych, wzięli udział w innych projektach na Nowych Horyzontach i cieszę się, że się spotykamy w Warszawie to dwukrotnie. Mówimy teraz już o Faustie, natomiast zagrają też i to jest taki projekt i dla dorosłych, i dla rodziców z dziećmi, i dla młodych widzów, bo znowu małe instrumenty zagrają do trzech średniometrażowych czy krótkometrażowych, one mają 20-21 minut, filmów Bastera Keatona. I to znowu wybór Pawła Romańczuka, bo jego interesował rytm i interesowały różne przedmioty, mechanika, instrumenty, i on wynalazł te trzy filmy, do których zagrają w niedzielę o godzinie 12:00, to też świadomy
tą pora rodzinna dla
godzinę,
wszystkich.
Żeby to była właśnie pora rodzinna, i po filmie będą też warsztaty, które członko Paweł Romańczyk ze swoimi przyjaciółmi poprowadzą, szczególnie właśnie dla dzieciaków, żeby sobie mogły te instrumenty pooglądać, zobaczyć. Ale też, co jest istotne, bo tego chyba nie powiedziałem, że jest dużo takich pokazów filmów niemych z muzyką. W większości to jest muzyka improwizowana. Dużo osób, które grają muzykę elektroniczną, super, to jest też fajne. My natomiast poprosiliśmy tych artystów pół roku temu, więcej nawet, żeby oni skomponowali, żeby oni... Oczywiście będą elementy improwizacji, ale na przykład Stefan Wesołowski komponuje symfonię.
No właśnie, to wspomniał pan, że to też był jego wybór, Męczeństwo Joanny d'Arc z 1929 roku. Znowu się cofamy i idziemy w przeszłość prawie o 100 lat.
W ogóle to powiedział, że że dostał dzięki naszej propozycji ogromną szansę, bo on komponuje muzykę współczesną, łączy ją z elektroniką, ale nie miał nigdy takiej możliwości, żeby napisać poważny utwór, i to jest dla niego też duże wyzwanie, ale też jakby szansa dla niego ogromna, po prostu my zamówiliśmy ten utwór u niego i to będzie utwór, który będzie wykonany w czasie gali otwarcia, będzie to otwarcie naszego festiwalu, też ponad 80 osób na scenie i chór, orkiestra, organy, też wybitny film, który nie tylko jest ważnym filmem niemym, ale w ogóle wszedł do historii kina, też wybitna kreacja René Falconetti, te jej zbliżenia na jej twarz, ona też jakby widać, że gdzieś jakąś taką granicę przekroczyła, w tym sensie, że ona się bardzo, bardzo tak weszła w rolę, i widać, że to jest też gdzieś wewnętrznie jej dramat, który Joanny d'Arc, dramat jej też. To jest jedna z wybitniejszych w ogóle kreacji w historii kina. I ta muzyka symfoniczna w wykonaniu jednej z najlepszych orkiestr polskich, czyli Orkiestry Filharmonii i chóru, myślę, że będzie dużym, dużym wydarzeniem, i że nie będzie to jednorazowe też wydarzenie, że być może gdzieś w świat nawet pojedzie, jest jakieś wstępne zainteresowanie z Argentyny na przykład, to mówił mi Stefan Wesołowski, być może też, będziemy się starali zainteresować też inne festiwale, które pokazują filmy nieme z muzyką na żywo, jest w Pordenone taki festiwal, ale też i wspomniane przeze mnie festiwale w Polonii czy w Lyonie też pokazują, więc ja czekam z
niecierpliwie, tak jest.
Będzie super wydarzenie. Od dekad nie było w Warszawie pokazu filmu niemego z muzyką organową na żywo, z organami na żywo. I ja miałem okazję oglądać takie pokazy i za granicą, ale też we Wrocławiu, w Narodowym Forum Muzyki, zresztą we współpracy z Nowymi Horyzontami. Dyrektor Kosendiak zdecydował się na pokazywanie filmów. Tam zainstalowano w Narodowym Forum Muzyki organy niedawno. I my pomagamy wybierać filmy, i zawsze w ramach, w czasie Nowych Horyzontów jeden z takich pokazów się odbywał. Tych pokazów jest kilka. Więc to są też rzeczy wyjątkowe, wydarzenia wyjątkowe, bo organy dają niezwykłe możliwości dźwiękowe też. I można naśladować przeróżne dźwięki. I
to są też przecież początki w ogóle istnienia muzyki przy filmie. Jest takie ładne hasło, które lubię, że filmy nigdy nie były nieme, bo zawsze tę warstwę muzyczną miały. Organy kinowe, te, które w latach 30. przyjechały do Warszawy, podobno wciąż w Warszawie są w podziemiach Pałacu Kultury i Nauki, ale my zapraszamy do Filharmonii Narodowej na spotkanie z Furmanem Śmierci.
Tak, to też jeden z ważniejszych filmów skandynawskich z tego okresu, wspaniałego okresu kina niemego. 1921 rok, Wiktor Sjöström, no też znany reżyser, też reżyser, który w Stanach później kręcił filmy. Natomiast no, artystka jest niezwykła. 33-letnia Szwedka, z wykształcenia organistka, ale też, jak ona nazywa siebie, artystka dźwiękowa. To będzie niezwykły koncert, bo no, ona... na tych organach wyczarowuje przeróżne dźwięki, a jednocześnie no, tworzy takie całe palety barw. Ja dużo jej słuchałem, jak zanim się zdecydowaliśmy zdecydowałem się na to, żeby ją zaprosić. Mieliśmy kilka, Hanna von Hauswolf jest taka świetna organistka, niestety ona nie mogła przyjechać w tym roku do nas, miała już inne plany, mimo że rok temu rozmawialiśmy z nią. Natomiast no, w ogóle zresztą ciekawe, bo tych Szwedek jest kilka grających na organach. I ona rzeczywiście wyczarowuje... Znaczy tworzy w ogóle no, unikalne te dźwięki na tych organach i cieszę się, że to właśnie no, ona zagra w Filharmonii. No oprócz niej Dobrawa Czoch.
No właśnie, jeszcze mamy dwa nazwiska, które musimy tutaj wspomnieć, a ja mam taką sugestię, że można tę naszą rozmowę w ogóle potraktować jako taką giełdę nazwisk do sprawdzania, do posłuchania. Być może z jakichś powodów nie będziecie mogli być w Warszawie na festiwalu, bo ci, co mogą być, to raczej proponujemy po prostu urlop wziąć na ten czas 8-15, ale jeśli nie, to zainteresujmy się tymi muzykami, bo to fantastyczni ludzie. Dobrawa Czocher jest właśnie jedną z tych artystek polskich młodego pokolenia, między innymi w duecie z Hanią Rani, być może ją już słyszeliście.
Dobrawa Czocher, wiolonczelistka, no, też tworzy swoje dźwiękowe światy, I też dużo mówi, że ją fascynuje właśnie no, ta bardziej mroczna strona naszego życia, ale też sny. No i tak długo zastanawialiśmy się, co jej zaproponować, bo to jednak ona poprosiła, żeby wyjść z jakimiś sugestiami. No i zaproponowaliśmy jej dwa filmy Germaine Dillac, takiej artystki, która tworzyła w latach 20. surrealne filmy. Pracowała z innymi surrealistami, no i w tej chwili no, w historii kina uważana jest jako jedna z prekursorek właśnie surrealizmu w kinie. Jej dwa filmy, Uśmiechnięta pani Baudet i Muszelka i pastor, zostaną pokazane w Muzeum Polin, a Dobrawa Czocher pracuje właśnie nad muzyką do tych filmów, więc no, połączenie wyobraźni tych dwóch artystek i estetyki myślę, że no, zaowocuje świetnym wieczorem, że to będzie też no, intensywne, ciekawe doświadczenie dla słuchaczy, no bo też oczywiście, tak jak powiedziałem, artyści, kompozytorzy, muzycy przygotowują, komponują tą muzykę, ale będą oczywiście elementy improwizacji.
To chyba też cechuje koncerty Josefa von Wiesema, prawda? Holenderskiego artysty, który co prawda związał swoje życie z Polską, nie wiem, jaka pana w tym zasługa, ale też na festiwalu Timeless wystąpi.
To chyba Paulina.
Ja wiem, że to miłość, ale to tak. Gdzieś się musieli poznać.
Paulina spowodowała. Nie, raczej nie u nas. Nie wiem, zapytam ich, bo nigdy ich nie zapytałem. Oczywiście często Józef gra tutaj, grał do Nosferatu, zresztą no, fajnie, bo on też winyle wydaje i na okładce zdjęcie z naszego kina, jak grał właśnie do Nosferatu, bo wyszła ta ścieżka dźwiękowa współczesna, przygotowana kilka lat temu przez niego. Grał też do Zmęczonej śmierci Fritza Langa tutaj w Muranowie i tych koncertów czy pokazów z jego muzyką było naprawdę dużo, aż niektórzy zaczęli pytać w ogóle, że musimy mieć jakieś świetne relacje, dobre układy z tym Józefem, że on tak często u nas jest. On w ogóle występuje często też w Polsce, mieszka po prostu pół kilometra stąd i cieszę się, że zagra do filmu, który sam wybrał, to była jego propozycja. upadek domu Asherów, Jean Epsteina, francuskiego, ale właściwie jak gdzieś wygrzebałem, Jean Epstein urodził się w Warszawie w 1898 roku. Później jego rodzice wyemigrowali, tworzył we Francji. Alan Edgar Poe jest autorem powieści znanej o domu, który żyje własnym życiem, który straszy. No, gotycka opowieść, a Józef van Wissem takie opowieści lubi. I też, jak widzę tutaj w Muranowie i nie tylko, bo chodzę na jego koncerty w Warszawie, ale też mi się zdarzało bywać poza Warszawą, ma grono fanów i to są osoby, które też się ubiorem wyróżniają, widzę, ubierają się na czarno. No to taka publiczność, która słucha tej, nazwijmy to, gotyckiej muzyki czy metalu, a Józef gra na lutni, jest wykształcenia lutnistą, gra też na gitarze, wprowadza też elementy elektroniki do swoich utworów. No i też pracuje od lat z Jarmuszem, wydali już 6 albumów do tej pory, American Landscape w maju się pokazał, Józef wydał teraz swoją solową kolejną płytę w styczniu niedawno. Więc ja się cieszę, że mamy tak różnorodnych artystów, którzy grają naprawdę przeróżną, znaczy różną bardzo muzykę. Tu nie będzie nudno, tu nie będzie jednostajnie. Każdy artysta to wybitna indywidualność. Wybitna indywidualność, swój styl, taki niepowtarzalny, rozpoznawalny. I to też jest okazja do tego, żeby zobaczyć te filmy, ale też każdy z tych twórców chce, czy nada tym filmom, jakby odczyta je, znaczy odczytuje je na nowo, bardziej współcześnie. I ta muzyka też myślę, że nada taki charakter właśnie współczesny tym filmom, więc też nie traktujmy tych filmów z lat 20., tych niemych, jako zabytków, jako właśnie filmów trącących myszką. Myślę, że z tą muzyką współczesną one zupełnie inaczej wybrzmią.
Absolutnie. Uważam, że to jest właśnie taki most, który Timeless buduje. Zresztą skoro Timeless, skoro tego czasu nie ma, to przyjmijmy, że rzeczywiście go nie ma. Program fascynujący. Będziemy do niego wracać w najbliższych odcinkach podcastu i będziemy spotykać się z festiwalowymi gośćmi. A ja na koniec chciałam pana jeszcze zapytać, bo jak się zgadaliśmy jakiś czas temu, to pan wspomniał, że ten festiwal kiełkował w głowie już jakiś czas. Ja się domyślam, że bardzo osobiście pan traktuje to wydarzenie, jak każde zresztą, ale poprzez fakt, że mamy tutaj klasykę, że mamy filmy, do których warto wracać i których się czas nie dotyka, to jest to taka szczególna właśnie okazja, żeby powiedzieć, że to trochę też jest od pana dla nas kolejny filmowy prezent.
Przez całe życie to, co robię, no to jest właśnie pokazywanie tych filmów i dzielenie się z tym, używam takiego słowa, już chyba też o tym mówiliśmy, tym, co jest mi bliskie, co dla mnie było ważne, jest ważne, z innymi, ale też, no może to jest też związane trochę też z wiekiem, że tak jak wracam do filmów, które gdzieś siedzą mocno we mnie, no to są filmy przede wszystkim, które oglądałem mając naście lat, albo 20 czy 20 parę. Nie wiem, Zwierciadło Tarkowskiego, Człowiek-słoń Davida Lyncha, filmy Herzoga, Zagadka Kaspara Hausera, Stroszek, Szklane serce, różne bardzo, Fitzcarraldo, czy nie wiem, Zielony pokój Truffaut. Ja wtedy bardzo gdzieś szukałem pomocy w kinie, naprawdę świadomie używam tego słowa, kino bardzo pomagało w pewnym momencie. Ja byłem dosyć mocno skłócony ze światem i zmagałem się z tym światem, ale kino mi pomagało, naprawdę pomagało mi odpowiadać na różne pytania, szczególnie też jak byłem, no miałem, nie wiem, 16-17 lat, ja już wtedy dużo oglądałem i to kino mi pomagało i lubiłem i lubię być w kinie sam też. Nie lubię, jak mi ktoś mówi, Roman, no trochę nudno, może wyjdźmy. Ja zawsze daję szansę twórcom, chociaż zdarza mi się wychodzić z kina, ale ja to bardzo intymnie traktuję. Wejście do kina, bycie z artystą i szanuję też twórców. Rzadko wychodzę z kina. Ale oglądam, ale też no, lubię tą intymność, bycie samemu. Ja często właśnie no, chodziłem do kina, tak jak powiedziałem, no, żeby znaleźć trochę ludzi, może bohaterów podobnych do siebie i też rozmawiać z twórcami, ale też lubię filmy. Powiedziałem, że właśnie szukałem odpowiedzi na pytania, ale też no, nie lubię filmów, które mi takie wykładają kawę na ławę. Wolę filmy otwarte, z którymi ja zostaję też. Ale właśnie jak znajdowałem trochę ludzi podobnych do siebie, nie wiem, galerników wrażliwości za profesor Janion, z którą też zresztą dosyć długo współpracowaliśmy, ale to była nie na zasadzie nauczyciel, pani profesor, bo ja nigdy, znaczy chodziłem na jej zajęcia jako wolny słuchacz, wpadałem, ale myśmy tworzyli, układali programy różnych przeglądów, festiwali. Ona, jej studentki, studenci sugerowali, jakie filmy, rozmowy trwały. Na przykład Hitler film z Niemiec, pamiętam, w 1984 roku w grudniu, w zimnej sali, 7-godzinny, taki niezwykły film, gdzie Hans-Jürgen Zyberberg szuka korzeni faszyzmu. Bardzo awangardowy film, ale ona czekała na ten film. Po 7 godzinach projekcji w chłodnej sali ona jeszcze potrafiła 2-godzinną dyskusję poprowadzić. I to było też fascynujące. Właśnie to profesor Jackiewicz, profesor Janion, to bardzo ważne też osoby w moim życiu. I ja szukałem takich galerników wrażliwości, odmieńców, innych właśnie w kinie. I teraz, no właśnie, no w kinie współczesnym teraz ja muszę zobaczyć, nie wiem, no 20 filmów, żeby znaleźć jakieś perełki. I to kino, no nie powiem, że może nie daje mi satysfakcji, ale no tak jak już czuję, że mam mniej czasu, tak jak na czytanie, no nie, dużo ciekawej literatury powstaje, ale ja wolę jednak wrócić do Czarodziejskiej Góry, wolę wrócić do Dostojewskiego, do Manna, do Prusta. Siedzę teraz po raz kolejny nad Tomiszczami, niż czytać te, no tak jakoś jest już, jak się już przekroczy pewną granicę wieku, to tego czasu jest mniej, to jest naturalne i ja nie rozpaczam z tego powodu, tylko trochę mi żal czasu i ja wolę już przypomnieć sobie, czy też pokazać to młodym. Pokazać też młodym, bo to życie, znaczy ta klasyka dostała, jak ja to nazywam teraz, drugie życie dzięki temu, że są scyfryzowane kopie. Jeszcze 10-15 lat temu bardzo trudno, bo robimy te różne retrospektywy na Nowych Horyzontach czy na American Film Festival, bardzo trudno było wypożyczyć, dostać kopie, dlatego że one często, i to jest paradoks, istniały w kilku egzemplarzach w różnych filmotekach na świecie. Filmoteki chroniły jak skarby. Teraz dzięki temu, że są kopie cyfrowe, można przesyłać w tym samym czasie w różne miejsca, ale też z drugiej strony, jeśli mogę zdradzić kuchnię, pani tutaj wspomniała coś o Oscarach czy o Akademii Oscarowej, właśnie jeden z filmów Ellen May, bardzo, znaczy super reżyserki nieznanej w Polsce i cieszę się, że ją mamy, to chyba Michał Oleszczyk jest fanem jej dorobku. Jeden z ich filmów, nie pamiętam tytułu w tej chwili, istnieje w dwóch kopiach. W szwedzkiej filmotece i w archiwum Akademii Amerykańskiej, w Akademii Oscarowej. I właśnie Szwedzi powiedzieli, że nie wypożyczą nam, bo jednak to jest za cenny skarb, a Amerykanie po kilku miesiącach negocjacji, wysyłania różnych dokumentów, film musiał być zagrany w kinie filmoteki, czyli będzie pokazywany w Iluzjonie. Musieliśmy wypełniać jakieś długie bardzo formularze, nazwisko operatora, jego wykształcenie, gwarancje i tak dalej, i kopia będzie. Kopia będzie, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest teraz łatwiej tą klasykę pokazywać w dobrej jakości, czy w bardzo dobrej jakości, w 4K niektóre. I też zainteresowanie wśród młodych ludzi jest duże. I przede wszystkim też, co też poświadczają chociażby pokazy tutaj w kinie Muranów. Wspomniany już tutaj Michał Oleszczyk wybrał swoją 100 filmów w związku też z tym Sight and Sound i z podcastem.
I dziesiątkę tych najlepszych filmów pokazywaliśmy w ubiegłym roku w Muranowie. I na pierwszym pokazie, gdzie pokazaliśmy Światła Wielkiego Miasta, Chaplina i Sherlocka Juniora Keatona, to były dwa filmy, one nie są długie, młodzi ludzie, pełna sala, młodzi ludzie mówili po pokazie, bo te dyskusje niektóre trwały półtorej, dwie godziny nawet, przede wszystkim mówili, super, że my te filmy możemy zobaczyć w kinie. Myśmy je oglądali gdzieś w telewizorze, czy na komputerze, czy nawet na jakimś niedużym ekranie, ale super, że je oglądamy na dużym ekranie, a dwa, że oglądamy je z innymi. To też było dla nich ważne i to też dlatego robimy ten festiwal. Po prostu jest sporo powodów, ale też zawsze to jest ekscytujące dla mnie, jak taki nowy pomysł zostanie przez widzów przyjęty, bo no, to jest dosyć ryzykowny pomysł, dlatego że filmy klasyczne jednak są dostępne, rzadko w kinach, ale też coraz częściej dzięki sieci kin studyjnych, która wprowadza teraz klasykę polską. Jutro będzie można oglądać Nóż w wodzie, już prawie biletów nie ma. Teraz ostatni dzień lata był chyba dwa tygodnie temu z filmem Konwickiego z 58 roku, Skromniuteńki, o 15:30 w słoneczną niedzielę pełno tutaj widzów w kinie, więc cieszę się. I po prostu, no właśnie, to taka szansa na zobaczenie tych filmów w kinie, na dużym ekranie, w dobrej jakości i razem.
Kilka dni temu wpadł mi w ręce z okazji urodzin Quincy Jonesa taki piękny cytat. Powiedział, że no cóż, on to powiedział o muzyce, ale na film to można łatwo przełożyć. Mamy 12 dźwięków i zanim Pan Bóg nam da 13, dobrze jest sprawdzić, co inni zrobili z tymi 12, więc sprawdźmy, co inni zrobili, żebyśmy mogli fajnie pójść dalej. I pomyślałam sobie jeszcze, że to dobrze, że to pięknie, że ci przyjaciele, których Pan znalazł na ekranie, okazali się przyjaciółmi na całe życie, bo oto powracają. Partnerem tego odcinka podcastu o muzyce filmowej Score in the City jest festiwal Timeless. Zapraszamy Was serdecznie w podróż w czasie bez czasu pod hasłem Timeless w Warszawie. I cóż, ja mówię do usłyszenia w najbliższych odcinkach, które festiwalowym gościom i muzyce będą poświęcone. A z Romanem Gutkiem pozdrawiamy z pierwszego podziemnego biura Gutkowego w kinie Muranów. Nie wiem, czy słychać, a tu się zaczął właśnie film. Coś słychać, ale robi to tylko jeszcze lepszą, magiczną atmosferę. Bardzo panu dziękuję za wspomnienia, za ten program, za to, że musimy wziąć urlop, bo inaczej nie damy rady i za taką pracę, która się zaczęła tutaj, a wciąż jest jej bardzo dużo i dzięki temu my możemy to życie na dużym ekranie też podglądać.
Dziękuję bardzo, chociaż jeszcze dodam, że spędziłem chyba z 10 lat w piwnicy w Hybrydach, więc tam jeszcze większa piwnica, tam nie było okna, natomiast był szczur, przyjaciel.